Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego, które wybrałem, abyśmy dzisiaj rozważyli, są zapisane w Ewangelii Mateusza. Możecie otworzyć Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Będziemy czytać od 10 do 12 wiersza. A jest tam zapisane: błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I chciałbym jeszcze przeczytać fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, gdzie o znakach dotyczących końca świata, między innymi w 12, 13 wierszu zapisane jest takie słowo: lecz zanim wszystko to się stanie, podniosę was i wasze ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, wodzić przed królów i przed namiestników dla imienia mego. To dam wam sposobność wtedy do złożenia świadectwa. I będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci, że żyjemy tutaj, w tym miejscu i w tych czasach, kiedy jeszcze nikt z naszych członków rodzin, krewnych, przyjaciół nie wydaje nas dlatego, że możemy wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem. Może czasami jesteśmy w nienawiści dla Twojego świętego imienia, ale chwała Ci za to, że wciąż możemy składać to żywe, prawdziwe świadectwo. Chwała Ci za to, że możemy się tutaj gromadzić. I chcę Cię prosić, abyś teraz pobłogosławił to słowo w sercach naszych, abyśmy, będąc słuchaczami, byli naśladowcami, wykonawcami, a zarazem bojownikami i modlicielami o cały Twój Kościół. A wysłuchaj, kto to proszę, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie. Moi kochani, oprócz tego, że mamy dzisiaj przedostatnią niedzielę roku kościelnego, że nasze myśli powinny głównie koncentrować się i być nastawione na czasy ostateczne, na koniec świata, zarazem mamy sobie uświadomić to, że kiedyś każdy z nas stanie przed sądem Bożym i każdy z nas sam za siebie zda sprawę ze swojego życia przed majestatem świętego Boga, bo my wszyscy musimy stanąć, jest w dzisiejszym haśle niedzieli i całego tygodnia, że my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, to chcę dzisiaj powiedzieć, że też dzisiejsza niedziela jest Międzynarodowym Dniem Modlitwy o prześladowany Kościół, czy za prześladowany Kościół. Czasy ostateczne, sąd Boży, prześladowany Kościół. Myślę, że o czasach ostatecznych i o sądzie Bożym, jak Pan Bóg pozwoli, będziemy chcieli na podstawie Pisma Świętego mówić za tydzień. Ale warto, abyśmy się teraz zastanowili nad tematem dotyczącym prześladowanego Kościoła, naszych sióstr i braci na świecie, za których mamy się dzisiaj modlić, o których mamy pamiętać, może nie tylko raz, ale aby weszło nam to w nawyk. Ale ktoś sobie może tutaj siedzi i teraz zadaje pytanie, czy mnie to dotyczy? Czy warto na ten temat mówić i poświęcać jakieś kazanie? Są organizacje chrześcijańskie, które zajmują się pomocą, wspieraniem, a zarazem też monitorowaniem sytuacji chrześcijan na całym świecie. Znacie jakąś organizację, potraficie tutaj powiedzieć? No, Open Doors, tak? Jeszcze jakąś organizację w Polsce działającą? Powiedz ich wiele, wiele. Głos prześladowanych chrześcijan? Ktoś słyszał o takiej organizacji? Może ktoś otrzymuje biuletyn i na bieżąco jest zapoznawany czy przez Open Doors, czy przez właśnie Głos Prześladowanych Chrześcijan o całym, że tak powiem, liście modlitewnym, gdzie na każdy dzień możemy się modlić o konkretną sytuację w danym kraju, o dany kraj, o chrześcijan. Bo chcę powiedzieć, że niestety jest prowadzona taka statystyka, taki ranking, taki indeks prześladowanych chrześcijan na świecie. Bo musimy być świadomi, że 200 milionów chrześcijan różnych denominacji, różnych kościołów dzisiaj, 17 listopada 2019 roku przeżywa prześladowania. Dzisiaj, w XXI wieku. Nie ma większej grupy, jeżeli chodzi o jakąkolwiek grupę wyznaniową, religijną, która by bardziej była prześladowana, tępiona niż kto? Niż chrześcijanie. I to nie jest coś na wyrost. To są statystyki. To jest prawda. To są komunikaty, które często do nas docierają. I w tym indeksie, w tym rankingu krajów na pierwszym miejscu od wielu, wielu lat, jak się może domyślacie, jest jakie państwo? Gdzie najbardziej prześladowani są chrześcijanie? Korea Północna. Na drugim Afganistan, na trzecim Somalia, potem Libia, Pakistan i ponad 100 innych krajów, gdzie nasze siostry, nasi bracia w Jezusie Chrystusie są prześladowani, muszą się ukrywać. Nie mogą, tak jak my, sobie tutaj przyjść do kościoła, bo tych kościołów nie mają. Gromadzą się jako kościół domowy. Gromadzą się jako kościół podziemny. Może dzisiaj gromadzą się w jakiejś piwnicy. Może jakaś grupa gromadzi się w jakiejś opuszczonej hali fabrycznej, gdzieś na odludziu, żeby ich nikt nie widział, nikt nie namierzył, aby nikt nie doniósł na policję albo do innych różnych instytucji, które czuwają, aby takiego jak ty albo ja jako zdeklarowanego chrześcijanina namierzyć i pokazać, gdzie jego miejsce. Może dzisiaj w Korei Północnej o tym czasie, żeby choć mieć jakąkolwiek społeczność, dwóch lub trzech ludzi spotkało się w toalecie publicznej, bo to jest jeszcze jedyne miejsce bezpieczne, choć muszą to zrobić na 2-3 minuty, żeby nie wzbudzić podejrzeń, bo oko, że tak powiem, wielkiego brata czy wielkiej siostry czuwa i ci ludzie są inwigilowani od rana do nocy. Moi młodzi przyjaciele, droga młodzieży, są takie kraje, gdzie przyznanie się do tego, że jest się osobą wierzącą, że jestem chrześcijaninem bez względu na wyznanie, że mogę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim osobistym Panem i Zbawicielem. Ja w Nim rozpoznałem Króla Królów i Pana Panów. Jest On moim Mesjaszem. To za to może trafić do więzienia, może być zesłany na wiele, wiele lat do obozu pracy przymusowej, ciężkiej, gdzie jest torturowany, poddany prześladowaniu psychicznemu, fizycznemu, że może taka rodzina twoja, moja być prześladowana ekonomicznie, społecznie. Mogą być represje, wykluczenie. Ale też i wielu naszych braci i sióstr zostaje zamordowanych. Czy pamiętacie tegoroczne święta wielkanocne? Co się stało w Indonezji? Pamiętacie? Ile kościołów zostało wysadzonych, oprócz też niestety innych hoteli? Ilu ludzi wtedy zginęło? Ale czy ci prześladowani nasi bracia i nasze siostry z Indonezji przeklinali przypomnę zeszłą niedzielę, kazanie. Oni pamiętali o tych słowach, błogosławieni, szczęśliwi, którzy cierpią prześladowania dla Bożej sprawiedliwości, dla imienia, które jest ponad wszelkie imiona, dla imienia Jezus. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć, prześladować was będą i kłamliwie nawet mówić, ale też i wszelkie zło, co się dzieje w danym kraju, zrzucać tylko co? Na chrześcijan. No tak się dzieje w XXI wieku, to nie średniowiecze. To dzisiaj. My zawsze zrzucaliśmy wszelkie zło na innych z naszych starszych braci, nie? Zresztą niektórym to pozostało, że tak powiem, we krwi do dzisiaj. Ale radujcie się, weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest gdzie? W ZUS-ie. Tak? W trzecim filarze ubezpieczenia emerytalnego? Gdzie jest nasza zapłata? W niebie. Czy niebo to jest ten kierunek, do którego ty i ja zmierzasz? Czy w ogóle o tym jako młody, czy dojrzały człowiek, czy już starszy nie myślisz? No jakoś to będzie. No znowu ten ksiądz tutaj znowu przesadza, nie? Ale Biblia wyraźnie pisze o czasach ostatecznych. O prześladowaniu, który przychodzi na Kościół. Przychodzi na ludzi wierzących. I wtedy kto się ostanie? Czy jak pisze, czy znajdzie wiarę? Bo wielu oziębnie, wielu ma Kościół gdzieś, jest tylko nominalnymi, zapisanymi w kartotece. A co mnie to tam powiedzie? Ja przecież jestem panem swojego życia. Jestem jeszcze młody. Ja decyduję o przyszłości, teraźniejszości. Mam dobrą pracę, jestem jeszcze zdrowy. Mam odłożone na konto, mam najlepsze ubezpieczenie. Albo tylko w ZUS-ie, co? Czy niebo jest naszym celem i naszym kierunkiem? Czy ty i ja, droga siostro, drogi bracie, młody przyjacielu, jesteśmy świadomi, że nic na ten świat nie przynieśliśmy, rodząc się 13 lat temu? Czy 85 lat temu? I nadze odejdziemy? I o tym wiedzą nasi bracia, nasze siostry właśnie tam, w tych miejscach, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie sytuacja jest tragiczna. I powiem wam, dzisiaj jesteśmy wezwani, żeby w szczególny sposób modlić się o Chiny, modlić się o Nigerię, o te dwa kraje, ale myślę o wszystkie pozostałe, które są na tej liście. I jednym ze świadectw, które przedstawia pastor z Chin, pisze, to się dzieje w 2019 roku, żeby było jasne. W ciągu ostatnich 12 miesięcy byliśmy nieustannie nękani przez policję. Regularnie były przerywane nasze nabożeństwa. Były niszczone nasze kościoły. Wiele krzyży zostało w minionym czasie zrzuconych jeszcze z tych budynków, na których się znajdowały. Musieliśmy jako wspólnota już tak naprawdę przejść do podziemia. Ale nie pójdziemy na kompromis w sprawie Słowa Bożego. Ale jednocześnie staramy się być dobrymi obywatelami. Kochamy Jezusa, ale kochamy też nasz kraj. Zachęcamy młodych ludzi ze swojego kościoła, by modlili się za swoich prześladowców. Policjanci muszą też poznać Jezusa. Jeśli nie będziemy się za nich modlić i tym policjantom wskazywać na to, że jest ktoś, kto nadaje ich życiu sens i cel, który jest większy, to kto to zrobi za ciebie i za mnie? Każdy z nas wie, że gdy nadchodzą prześladowania, najpierw, wiecie co robimy? Padamy na kolana. Modlimy się. Bo Chrystus Jezus jest wierny. Zawsze nam odpowiada. Czasami w najbardziej zdumiewający sposób czyni swoje cuda. To pisze pastor z podziemnego kościoła w Chinach dziś. Bo pomimo, że jest to kraj na pozór demokratyczny, otwarty, na pozór nowoczesny, że tak powiem, zaśmieję się, co drugie ubranie chyba, które macie ubrane na sobie, to co jest Made in China, nie? Co druga komórka, myślę, tutaj, którą używacie, jest co? Wyprodukowana gdzie? W Chinach. A co drugie urządzenie, jak nie jeszcze więcej. I uwaga. W lutym 2018 roku rząd chiński, a zwłaszcza jego władza komunistyczna oczywiście, wydała pewne rozporządzenie, że osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w żadnych nabożeństwach kościelnych i w żadnej działalności kościoła. Mamy tutaj konfirmantów. Mamy młodzież starszą. Popatrzcie się, 2018 rok. Wychodzi rozkaz, czy polecenie, czy dekret, który zabrania młodym ludziom przychodzenia do kościoła. Kto wam tutaj zabrania? Może czasami rodzice. Może czasami dziadkowie. Może ja wam zabraniam, tak? Może sami sobie zabraniamy, bo nudy na pudy, nie? I co pisze jeden z pastorów? Rodzice uczą teraz swoje dzieci Biblii w domu lub udostępniają swoje domy na spotkania młodzieżowe. Sami młodzi ludzie stawają się coraz bardziej kreatywni, wykorzystują miejsca neutralne, tak jak kawiarnie, parki, aby się spotkać, mieć społeczność, aby czytać Boże Słowo, modlić się, jednocześnie wiedzą, że cena, którą ci młodzi ludzie muszą zapłacić za swoją wiarę, staje się coraz wyższa. Niektórzy z was z tego starszego pokolenia pamiętają, że dopiero 30 lat temu został zburzony mur berliński, tak? Że upadł komunizm. Dzięki Bogu my tu w Polsce mieliśmy dużą swobodę i wolność. Nikt nie zabraniał nam przychodzić na nabożeństwa, mieć swoją własną Biblię. 70 lat trwają tygodnie ewangelizacyjne. Wcześniej w Miechowicach, potem tu w Dzięgielowie. Diakonat mógł się rozwijać pomimo różnych trudności, bo też miał być co? Zlikwidowany. Siostry wtedy padały na kolana i były w boju modlitewnym. I wiele, wiele zborów. Ale już po drugiej stronie Olzy, wtedy w Czechosłowacji, ten, kto był ochrzczony, ten, kto chciał przystąpić do konfirmacji, był konfirmowany, kto chodził na szkółki niedzielne, lekcje religii, miał świadomość, że przed nim jest zamknięta droga, jeżeli chodzi o edukację. Może udało mu się jeszcze zdać maturę, ale już na studia nie miał szans. Mógł być zdolny, inteligentny. Mógł być najbardziej kreatywną osobą, ale tylko dlatego, że nie bał się przyznać i to publicznie. Często z narażeniem na szykany właśnie. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Że nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Znał tą wysoką cenę, jak znają wasi koledzy, koleżanki dzisiaj w Chinach, w Korei Północnej, w Afganistanie, w Libii, w Somalii i w wielu, wielu innych krajach. Chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że wciąż ta mała książeczka, jaką jest Biblia, jakim jest Pismo Święte, jest księgą, którą boją się najwięksi przywódcy narodów. Największe państwa, czy kiedyś w Związku Radzieckim można było swobodnie czytać Biblię? Jak myślicie, młodzi ludzie? 30 lat temu, 40 lat temu, wiem, że to jest cała wieczność, nie? Nie. To było zabronione. Można było trafić do więzienia. Można było to przypłacić nawet swoim własnym życiem. Biblia była szmuglowana, przemycana. No śmieszne, no taka mała książka. No co ona może komu zrobić? No jakbym tutaj kogoś uderzył, no może by stracił przytomność, nie? Ale nią się nie da zabić. No. Nie będę próbował. Nie wolno. Pamiętaj o przykazaniu nie zabijaj. Ale za tą księgę można być zabitym. Za jej posiadanie. Dlaczego wielkie mocarstwa, Chiny, Związek Radziecki, Rumunia, Bułgaria w tych czasach komunistycznych, Czechosłowacja, bały się NRD, aby ludzie czytali tą księgę. Albowiem jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ta księga jest dynamitem i potrafi przemienić ludzkie serce tak, że nikogo innego nie uznamy jako swojego Pana i Zbawiciela, tego, który nada naszemu życiu wartość, sens i kierunek, który pozwoli nam w Bożym Słowie utwierdzić się, że gdy przychodzą jakiekolwiek doświadczenia, ja mogę wyznać, albowiem jestem tego pewien, że nawet śmierć nie zdoła mnie odłączyć. Czy jesteś tego dzisiaj tak pewna? My żyjemy niestety w wolności. Jesteśmy jako chrześcijanie tutaj zmanierowani, wybaczcie. Dzisiaj jest nawet przesyt, mam takie wrażenie i wiem, zdaję sobie sprawę. Taka konferencja, takie śniadanie, takie spotkanie. O. Tu nie pójdę, tu temat, tu mnie ktoś nie interesuje, a tam będą lepsze, a tutaj w internecie. Mamy taką swobodę, że już czasami przepraszam, że ten ekskluzywizm sprawia, że zawrót głowy. Moi kochani, chcemy dzisiaj Bogu dziękować za to, że możemy żyć w wolności. Chcemy Bogu dziękować za to, że możemy się jako Kościół gromadzić. Dziękować Bogu, że ja i ty nie jestem z tego powodu co? Prześladowana, że nikt z nas póki co jeszcze nie trafił do więzienia, że nikomu z was nie zabrania się czytać Bożego Słowa, ale czytajmy je. Nie jako ewangelicy traktujmy, że to jest tak święta księga, że lepiej niech pozostanie na półce, żeby przez przypadek te kartki się tam nie pobrudziły. Niech będzie wytarta, niech będzie pobrudzona. Ale niechaj się stanie dla was pokarmem, dla duszy, abyśmy mogli być nasyceni, abyśmy mogli być w końcu szczęśliwi, zadowoleni, abyśmy jako Polacy nie byli tymi, którzy są marudzi, marudami. Musimy się zapytać tutaj brata z Czech, czy Czesi są też tacy marudni, jak my i na wszystko narzekamy. Też potwierdza tutaj pastor. Możemy się jeszcze zapytać ze Stanów Zjednoczonych, ale mam czasami wrażenie, że nam Polaków nawet diabeł już nie dogodzi. Wybaczcie. Jakbyśmy go mieli już nie wiadomo o co prosić, bo takie mamy już oczekiwania, a mamy wolność, mamy dobrobyt, mamy taką obfitość, że powinniśmy Bogu za to dziękować, uchwycić się tych słów apostoła Pawła, za wszystko dziękujcie, bo taka jest bowiem wola w Chrystusie Jezusie względem was. A zarazem być przygotowanym, że mogą przyjść prześladowania, że wtedy błogosławieni są ci, którzy są prześladowani. Że mogą przyjść czasy, kiedy będziemy może musieli się gromadzić znowu po lasach. Ale póki co składajmy, błogosławmy się nawzajem. Składajmy to świadectwo wiary, dbajmy o nasze dzieci, naszą młodzież. Aby się nie pogubili w tym świecie, aby mieli te właściwe wartości, abyśmy my dawali też im przykład i świadectwo. A zarazem dzisiaj chcemy modlić się i błogosławić nasze siostry, naszych braci i w Nigerii, i w Chinach, i we wszystkich miejscach, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie dzisiaj w strachu, lęku i obawie przychodzą pod Boże Słowo, ale nie ma takiej siły, która by ich zatrzymała. Nie ma dzwonu, który by im o tym przypomniał, bo oni mają duchową, wewnętrzną potrzebę. I nie wybierają to, siamto lub owamto. Ale najważniejsze jest, aby być w społeczności Kościoła. Aby siebie nawzajem wspierać. Aby być i nawzajem o siebie się modlić. Aby móc rozważać Boże Słowo. Bo nie mamy tu miejsca trwałego, ale jesteśmy tylko co? Przechodniami. Bo nasza ojczyzna jest w niebie. A niebo to najwspanialsze z miejsc. A drogą jest jedynie Jezus, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Amen. Módlmy się. Kochany Ojcze w niebie, tak Tobie dziękuję za to, że możemy tutaj się gromadzić na tym nabożeństwie bez przeszkód, że nikt na nikogo nie będzie donosił i z tego powodu będziemy może mieli jakieś reperkusje, problemy w pracy, w szkole. Panie, dziękujemy Ci. Może czasami jesteśmy dzisiaj wytykani, pokazywani nawet w naszej ojczyźnie Polsce jako dziwolągi, bo chodzą jeszcze do kościoła. Ale Panie, chcemy być za ten Kościół Tobie wdzięczny. Bo w tym świecie, gdzie tak wiele jest oferowane, gdzie tak wiele fast foodów, które mają zaspokoić nasze duchowe, emocjonalne potrzeby, sprawiają, że w człowieku jest tylko pustka, jest tylko brak nadziei na jutro. Jest tylko w nas frustracja, niezadowolenie, narzekanie. To Ty zapraszasz, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni grzechem. Ja chcę Ci to wszystko zabrać. Ja chcę Cię z tego wszystkiego wyzwolić. Ja, Chrystus, zmartwychwstały i żywy, Pan Kościoła, chcę nadać Twojemu życiu sens i cel. Chcę panować i królować i sprawiać, aby w Tobie była radość, dziękczynienie. Panie, chwała Ci za to, że ten czas łaski jeszcze wciąż trwa, a my możemy w tej wolności żyć. Możemy czytać, karmić się, budować Twoim świętym Słowem. Możemy uchwycić się Twoich obietnic. Chwała Ci za to. Ale zarazem dzisiaj chcemy też i błogosławić i modlić się za nasze siostry i bracia tam, gdzie jest prześladowanie, gdzie są tortury, gdzie jest śmierć, gdzie jest pogarda, gdzie są psychicznie, fizycznie, emocjonalnie torturowani, znęcani, represjonowani. Ale zarazem ich wiara jest taka silna, mocna, autentyczna, bo jest oparta nie na tradycji, nie na obrzędzie, nie na kulcie, ale na fundamencie żywego Bożego Słowa i mocy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Tak ich ochrania i strzeż. Błogosławimy i prosimy, abyś Ty czynił cuda i znaki i aby codziennie była pomnażana liczba tych, którzy mają być zbawieni tam, w tych krajach, gdzie jest prześladowanie, ale też i tu, w Polsce, w Europie, w naszej małej ojczyźnie i wielkiej. A wysłuchaj w mocy Twego Ducha Świętego dla imienia Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.